Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Pierwszy odcinek w nowym roku, pierwszy odcinek w nowym sezonie. Wszystkiego najlepszego na 2021.
Dobrych seriali, dobrych kontynuacji i końca pandemii koronawirusa.
Przede wszystkim, to jest najważniejsze, zaczynamy z mocnym tematem, z tematem, który już dawno zapowiadałyśmy, który wisiał nam w kalendarzu i teraz wreszcie przyszedł na niego czas. Będziemy mówić o tych serialach, o których mówimy bardzo rzadko.
Czyli dzisiaj seriale polskie, po polsku i zrobione przez polskich twórców.
Zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
W zeszłym roku jednym z seriali, który chwaliłyśmy, był Król. Król, czyli ekranizacja książki Szczepana Twardocha pod tym samym tytułem. Jest to serial, który można oglądać na Canal Plusie i obiecałyśmy wtedy, że wrócimy do tego serialu i zobaczymy, czy cały sezon trzyma poziom, czy tylko te dwa pierwsze odcinki, które widziałyśmy, kiedy recenzowałyśmy właśnie chyba w listopadzie ten serial. I co twoim zdaniem? Poziom się utrzymał, oglądałaś do końca z napięciem, czy zmęczyłaś ten serial, bo trzeba było do podcastu?
To gdzieś pomiędzy moja reakcja się plasuje, tymi dwoma skrajnościami, które zarysowałaś. Ja ten serial skończyłam, natomiast zmieniła się moja opinia na jego temat. Jak byłam entuzjastyczna po dwóch odcinkach, pełna takiej energii, że Canal Plus dał nam serial, który rzeczywiście odstaje wyżej niż reszta polskich seriali, które są obecnie dostępne na rynku. Tak po zakończeniu myślę sobie, że wcale takiego wielkiego huku tutaj nam ten Król nie zrobił.
To też jeszcze chwila o fabule. Jest to opowieść o członkach żydowskiego gangu. Przywodzi im kum Kapica, w tej roli Arkadiusz Jakubik. Świetny Arkadiusz Jakubik. Głównym bohaterem jest Jakub Szapiro, w tej roli Michał Żurawski, który jest taką postacią, która ma trochę chęć na tron właśnie tego króla stolicy. Chce przejąć władzę po kumie, jest kobieciarzem oraz w wyniku różnych okoliczności zajmuje się bardzo młodym chłopcem. No to jest ten bohater, z którym idziemy przez cały sezon.
Plejada polskich aktorów, Michał Żurawski, Arkadiusz Jakubik, Borys Szyc, Magdalena Boczarska, a do tego jeszcze aktorzy, którzy jakby robią drugą warstwę fabularną, która w tym serialu również jest obecna, czyli Janusz Gajos, Anna Nechrybecka i Jacek Braciak.
Ja nie mogę wierzyć, że wymieniając aktorów, którzy biorą udział w tym serialu, nie powiedziałaś o Bartłomieju Topie.
Wiesz co, bo on jest chyba jednak na drugim planie mimo wszystko, albo i na trzecim, więc oczywiście gra bardzo charakterystyczną rolę, ale nie jest ona rolą, że tak powiem, kluczową dla fabuły.
Tak, ale jest to rola, która jest świetna, jest dobrze zagrana i dla mnie obok Arkadiusza Jakubika i Magdaleny Boczarskiej to jest najmocniejszy akcent tego serialu i największe zalety. No obok zdjęć, które są naprawdę dobre, to odpowiada za nie Kacper Fertesz, no i kostiumy Emilii Czartoryskiej, to też są jakieś dobre rzeczy w tym serialu. Podczas poprzedniego podcastu narzekałyśmy na jakość dźwięku i to niestety moim zdaniem się nie poprawiło.
Ja wiem, ale już naprawdę chyba nie mam siły narzekać na ten dźwięk w polskich serialach i wydaje mi się, że to jest taki rytuał, który trzeba po prostu odbębnić. Chociaż powiem ci, że jak obejrzałam serial Kontrola, o którym będziemy pewnie za chwilę rozmawiały, to wreszcie poczułam to, że rzeczywiście można mówić po polsku i można mówić tak, że ciebie słychać. Więc tutaj duży plus dla tych twórców serialu, o których będziemy gadać, ale to tylko za chwilę.
No dla mnie to zakończenie Króla było takie miało być bardzo symboliczne, miało być takie wzniosłe, miało być takie z drugim dnem i nawet wizualnie miało zostać zrobione, żeby robić wrażenie na widzach i widzkach, ale wiesz co, jakoś się nie porwało.
Nie, zupełnie ten serial nie porywa i pomimo tego, że odcinki kończyły się takimi porządnymi cliffhangerami, to jest okropne słowo angielskie, które przepraszam, że używam, ale chyba nie ma dobrego odpowiednika po polsku.
Czyli poszukajmy.
Mocne zakończenie, tak?
Nie wiem, czy mocne zakończenie, bo to jest takie zawieszenie fabuły na następny raz, ale pomyślałam, że może poszukajmy, może ktoś z naszych słuchaczy i słuchaczek ma pomysł, jak można by przetłumaczyć cliffhanger na polski. Jeżeli macie, to piszcie do nas, serialemałpatok.fm albo u nas na Facebooku. szkoda czasu na zły serial, albo też na profilu na Instagramie. Może znajdziemy jakieś słowo i będziemy je lansować, żeby nie mówić cliffhanger.
Przed naszą rozmową dzisiaj zastanawiałam się właściwie, co mi w tym serialu najbardziej nie gra. Bo oczywiście można się przyczepiać do tego, że ten serial jest taki trochę sztuczny, jest teatralny. To znaczy ta Warszawa lat 30. jest taka za bardzo posprzątana i czysta, pomimo tego, że tam są pokazane te rejony Warszawy, które wcale do salonu nie należały. To jest taka rzecz, do której przyczepiają się wszyscy.
No tak, ale teraz w drugą stronę, z mocnych stron. Ja myślę, że jest w tym serialu trochę klimatu, który znamy z Peaky Blinders czy z Gangów Nowego Jorku i to się w jakiś sposób udało.
Ja tam bardziej widzę Babylon Berlin i teraz też oglądam od początku roku, od 1 stycznia serial Pokonani, który jest dostępny na Kanal Plusie i myślę sobie, że twórcy i pomysłodawcy serialu Król mogliby się trochę na tych Pokonanych wzorować, dlatego że tam powojenny Berlin, wprawdzie po wojnie, II wojnie światowej, a nie po pierwszej, jest pokazany dużo ciekawiej, dużo bardziej jest zniuansowany i dużo bardziej właśnie... Nazywam to słowem brudny, ale mam nadzieję, że i ty, i słuchacze, i słuchaczki wiedzą, o co mi chodzi.
Myślę też, że plusem jest to, że ci bohaterowie są niejednoznaczni i jednak w jakiś sposób wielowymiarowi, w większości.
A nie masz poczucia, że ta opinia tyczy się do prawie wszystkich bohaterów, oprócz głównego, tytułowego, który jest takim... bohaterem, który mnie zupełnie nie porwał, który jest nieco drewniany, który nawet jak ma jakieś takie przeżycia emocjonalne i zmaga się z czymś, to mnie do tego trudno przekonuje. Nie wiem, czy to jest wina Żurawskiego, czy to jest wina napisanej tak postaci, ale mam problem z tym Shapiro Michała Żurawskiego.
To ja tutaj odbiję piłeczkę i miałam problem z nim w pierwszych odcinkach, a później już przyzwyczaiłam się do tego sposobu wyrazu. Jakoś mi to przestało przeszkadzać, ale z kolei jak na początku broniłam Borysa Szyca w roli Radziwiłka, co tobie bardzo przeszkadzało w tych pierwszych dwóch odcinkach, to teraz przyznam, że w dalszych już po prostu nie mogłam znieść tej przerysowanej postaci, że jednak ten sposób grania i ten sposób opowieści i pokazania Radziwiłka jednak bardzo szybko mi się znudził.
I mój wniosek na temat serialu Król i tego, co w nim najbardziej nie gra, jest chyba taki, że twórcy serialowi, do których zalicza się Szczepan Twardoch, który również pisał scenariusz do tego serialu, więc tutaj też brał w tym udział, chcieli zrobić historię kryminalną z historii kryminalnej, która nie jest historią kryminalną. Książka Twardocha jest dla mnie o tym, gdzie czai się zło, gdzie jest jest taka osaczająca, to zło, które jest w ludziach, które się uwalnia, które motywuje, które napędza i inne emocje, inne uczucia. Tutaj w tym serialu raczej miałam wrażenie tego, że tam ciągniemy te wątki polityczne, ciągniemy te wątki kryminalne, a jakiś ogólny, szerszy, mocniejszy przekaz nie istnieje i się gdzieś gubi.
Zdecydowanie się gubi i to jest też problem, bo książka Król Szczepana Twardocha jest świetną książką. I jest naprawdę, no to jest jedna z moich ulubionych książek ostatnich lat. Nawet po obejrzeniu tego serialu wróciłam do tej książki, przeczytałam ją jeszcze raz i mam poczucie, że jednak w książce jest dużo więcej, dużo lepiej, dużo głębiej niż w tym serialu. I obawiam się, że ten serial mogę skwitować całkiem nieźle jak na polski serial.
Często padają takie słowa o polskich serialach, jak my o nich dyskutujemy i zastanawiamy się, co tutaj nowego opisać, co nowego polecić, co nowego umieścić w naszym podcaście, ale dzisiaj nie tylko będzie o Królu i mamy takie seriale do polecenia i do zarekomendowania, które są chyba nawet lepsze niż ta produkcja Kanal Plusa. A teraz przyszedł czas na serial, który można zobaczyć na YouTubie. To jest dosyć niecodzienne.
To jest właściwie miniserial, który można obejrzeć na YouTubie, albo film, który składa się z małych etiud. Znowu tutaj nie mogę się zdecydować, czym to właściwie jest ta Kontrola.
Na pewno serial Kontrola jest serialem, który powstał, został zrobiony przez młode kobiety, artystki, które zrobiły go po prostu na zaliczenie na uczelni. Jego reżyserką jest Natasza Parzymies. No i ten serial zdobył ogromną popularność, nie tylko w Polsce. Ogląda go właściwie cały świat i się dziwi. Taki dobry serial z Polski, jak to się mogło wydarzyć?
Może dlatego, że cały serial został zrobiony za darmo, ponieważ nikt nie wziął pieniędzy za produkcję tego serialu. I właściwie to też sprawiło, że chyba nie było nikogo, kto by powiedział Parzymies i innym twórcom i twórczyniom, głównie twórczyniom, że czegoś nie mogą, albo że to się nie sprzeda, albo że tak serial nie powinien wyglądać. A prawda jest taka, że ten serial jest tym, co nie udało się serialowi Normal People, Normalni Ludzie. Takie mam poczucie. Czyli pokazać bardzo intymną relację między dwoma osobami, w tym przypadku dwoma kobietami, która to relacja ma swoje wzloty i upadki. Jakkolwiek trywialnie to nie brzmi i naiwnie, tutaj udało się pokazać wyciągnąć z tej relacji takie prawdziwe dzieło sztuki.
A zadanie nie było proste. Już nie mówię o tej sytuacji zero kasy, o której ty wspomniałaś, ale chociażby o tym, że to wszystko jest zamknięte i skompilowane w bardzo, bardzo krótkich odcinkach. Tutaj musi być dużo niedopowiedzeń, dużo takiej niedosłowności, czegoś, co jest w kontekście, co się oczywiście dzieje poza ekranem, jakby w naszych głowach sobie różne rzeczy tam dopowiadujemy i dogadujemy, bo na tym ekranie naprawdę po pierwsze, nie dzieje się zbyt dużo, a po drugie dzieje się właśnie krótko, za krótko. Dlatego bardzo się cieszę, że będzie drugi sezon.
Ja też i bardzo też się ucieszyłam, już obejrzałam ten pierwszy, że był jeszcze taki bonusowy odcinek świąteczny, który sprawił, że jeszcze spędziłam czas z tymi dwoma głównymi bohaterkami, czyli Majką i Natalią, w tych rolach Adrianna Chlebicka i Ewelina Pankowska. Świetne aktorki.
Świetne młode aktorki. Wróżę im ogromną karierę i wielką przyszłość, bo no są po prostu przeurocze, autentyczne, dają się lubić, a jednocześnie ich historia jest bardzo smutna. Jak powiedziałaś o tym Normal People, to otworzyły mi się w ogóle klapki na oczach. Bardzo, bardzo jest to trafne porównanie, bo właśnie mamy dwoje młodych ludzi, którzy mają jakąś bardzo skomplikowaną pomiędzy sobą relację. I no powiem ci, że kontrola jest dużo, dużo ciekawsza niż Normal People dla mnie.
Zdecydowanie tak, ale ja mam jeszcze jedno skojarzenie. Czy nie masz poczucia, że Natalia to jest właściwie wąs z Orange is the New Black?
Może jest fizycznie trochę podobna, ale żeby tutaj odnajdywać jakieś podobne... To mnie tutaj teraz
Polski,
zastanowiłeś.
Wiesz, ona jest taka bardziej pogodzona ze sobą niż Majka, ze swoją orientacją seksualną. Jest bardziej pewna siebie i jakaś wydaje mi się bardziej osadzona w rzeczywistości. Majka wydaje się taka bardziej poszukująca, gubiąca się, wchodząca w te relacje z facetami. My do końca nie wiemy, czy dlatego wchodzi w te relacje, bo jest biseksualna, czy dlatego wchodzi w te relacje, że próbuje się zmieścić w jakieś ramy, które narzuca jej społeczeństwo. Ona pochodzi wyraźnie z małej miejscowości. Jak dziewczyny się poznają, to pracuje na stacji benzynowej.
A potem przenosi się do wielkiego miasta i to doświadczenie tej dziewczyny z prowincji, która wyrusza do Warszawy. Dyskutowałyśmy o tym, teraz zdradzamy nasze tajemnice pozamikrofonowe, dyskutowałyśmy o tym, czy rzeczywiście widać, że to jest Warszawa, czy nie widać, że to jest Warszawa. Ty mnie przekonałaś, że widać, że to jest Warszawa na 100%. I to doświadczenie właśnie tego słoika też jest tutaj bardzo widoczne, że dziewczyna pracuje w kawiarni, jakoś buduje swoją karierę i stara się osadzić w tym mieście.
To jest niesamowicie ciepły, romantyczny i wzruszający serial i udało się to zrobić bez takiej domieszki kiczu, sentymentalizmu i tego rodzaju jakichś takich zabiegów albo pułapek, w które się wpada przy tego typu historiach. Ale wiesz, ten wigilijny odcinek, ten świąteczny, w którym ja nie jestem pewna, czy to Majka w jej domu, czy któryś z tych znajomych organizują wigilię dla tych, którzy nie chcą spędzić, albo nie mogą spędzić, albo nie mają rodzin, naprawdę był bardzo wzruszający.
Ja miałam takie poczucie, że ten dodatkowy świąteczny odcinek jest trochę bardziej polityczny, że nie mamy tego do końca wyjaśnionego, ale jednak on mi mocno grał w kontekście pandemii i różnych takich dziwnych wigilii, które są z dala od rodziny, z dala od bliskich. Tam też zagrała Magdalena Boczarska, więc w ogóle pojawia się gwiazda, jak wspaniale. Ale też były wątki polityczne. Po prostu trudno jest nie myśleć o tym, że serial Kontrola powstał w kraju, w którym prawa osób LGBT+ są gwałcone, w którym cały czas osoby o innej niż heteroseksualna orientacji są represjonowane, muszą w jakiś sposób mierzyć się z nierównym dostępem do różnych, do praw, do różnych innych rzeczy, więc miałam tam poczucie tego, że gdzieś tam to nad tym odcinkiem wisi. To wszystko, co się wydarzyło w 2020 roku.
To prawda i też pokazuje to, że to, co się dzieje w polityce i to, jak instrumentalnie politycy, przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, wykorzystują nagonkę przeciwko osobom ze społeczności LGBT+, ma realny wpływ na to, jak wygląda życie ludzkie. Oni mają tam taką, można powiedzieć, rundkę. Oni się dzielą tym, dlaczego są na tej wigilii, a nie na takiej standardowej, to nazwijmy, wigilii, takiej tradycyjnej. I jeden z bohaterów odpowiada, ponieważ ja wciąż dla moich rodziców jestem ich córeczką Madzią. A widać, że no, przeszedł korektę płci albo nie identyfikuje się po prostu ze swoją płcią i czuję, że rodzina go nie akceptuje. No, dla mnie bardzo dobry świąteczny odcinek. Żałuję, że go obejrzałam po świętach, bo wydaje mi się, że to jest taki odcinek, który będę oglądała, wiesz, jak to właśnie miłość oglądam co roku, to myślę, że ten odcinek Kontroli też będę oglądała co roku na święta.
A ja tylko dodaję gwiazdeczkę, że trzeba pochwalić bardzo twórców, a właściwie twórczynię tego serialu za to, że użyły świetnej polskiej muzyki. Jest i Ralf Kamiński, jest i Iwona Skwarek, znana z Rebeki, więc to jest też uczta dla tych, którzy lubią dobrą muzykę w serialach.
A serial można za darmo obejrzeć na YouTubie. Powiedziałaś o muzyce, więc to jest dobre połączenie, dobre przejście do kolejnego serialu. Ślepnąc od świateł, to serial, który można oglądać na HBO Go, jest znowu ekranizacją powieści, tym razem Jakuba Żulczyka, a wyreżyserował go Krzysztof Skonieczny. I właśnie ja rzadko zwracam uwagę na muzykę, ale w tym serialu wydała mi się ona naprawdę ważna i właściwie kolejną bohaterką tego serialu.
Muzyka w Ślepnąc od świateł jednak różni się trochę od tej, którą można było usłyszeć w Kontroli i tam jest dużo hip-hopu. Nawet sam reżyser tam zarapował, więc tutaj sprawował nad tym pieczę. Poza tym, no oczywiście zapomniałam o tym, że główną rolę gra raper, czyli Kamil Nożyński, który gra rolę Kuby Niteckiego, głównego bohatera. No i znowu. Jan Frycz, Robert Więckiewicz, Janusz Habior, Cezary Pazura, już dalej się nie będę zagłębiała, bo wszyscy znamy te nazwiska. No i Ślepnąc od świateł jest znany jako najlepszy polski serial, tak mi się wydaje. Zgodzisz się ze mną? Takie jest powszechne stwierdzenie?
Ja, zanim się zgodzę lub nie, to muszę jeszcze dodać inne nazwisko, bo pomijasz jakoś moich ukochanych bohaterów w dzisiejszym odcinku. Eryk Lubos jeszcze dla mnie jest ważnym aktorem w tym serialu. Wiesz co, dla mnie ten serial jest świetnym serialem, pomimo roli głównego bohatera i pomimo roli Kamila Nożyńskiego, który właściwie no, nie jest aktorem i niestety to, że nie jest aktorem, widać.
Widzisz, ja widzę pewną analogię, pewne podobieństwo pomiędzy Kubą a Shapiro, czyli głównym bohaterem serialu Król. To są takie męskie postaci, zamknięte w sobie, nie za bardzo pokazujące emocje, a jednocześnie też mające taką swoją złą stronę, która i dobrą, która walczy. I o ile w przypadku Żurawskiego mnie to trochę dręczyło, trochę właśnie miałam poczucie, że trzeba oczekiwać czegoś więcej po tym aktorze i właśnie po tej postaci, tak tutaj rola Kuby mi całkowicie pasowała do tego, co wyczytałam w książce Żulczyka.
No widzisz, to już kwestia odbioru, no ale moim zdaniem te braki dla mnie głównego bohatera są rekompensowane przez tę plejadę gwiazd i przez to, co się dzieje wokół niego, bo właściwie Kuba, główny bohater, jest dealerem. Jest dealerem, który spotyka się oczywiście ze swoimi klientami i właściwie trochę opowieści o jego klientach są kanwą całego serialu. Kuba jest innym dealerem niż powiedzmy koledzy z branży, bo jest takim bardzo kulturalnym, eleganckim mężczyzną, który sam nie używa, nie korzysta z narkotyków, nie bierze narkotyków, który właściwie traktuje ich trochę, tych, którzy biorą narkotyki, chodzą w dresach i chodzą po klubach, jak, no jak idiotów.
Ja też lubię ten serial za jego kultowość, bo i teksty Kuby, i teksty Daria i Jacusia weszły do polskiej popkultury. Nawet wideo z fragmentami tego tekstu są różnym komentarzem do bieżących wydarzeń, czy to politycznych, czy to społecznych. Mam wrażenie, że ten serial był ogromnym wydarzeniem te kilka lat temu w Polsce i super, że coś w ogóle takiego mogło powstać, chociaż myślę, że on też jest bardzo osadzony w realiach, że o ile może Król jest, król pokazany komuś innemu za granicą byłby bardziej łatwiejszy do zrozumienia, tak tutaj ten wydaje mi się mocno w tu i teraz polskim, również z takimi różnymi politycznymi odniesieniami.
No w tym serialu widać odniesienia do prawdziwych miejsc, do prawdziwych osób. To zresztą jest znane z książki Jakuba Żulczyka, że na przykład niektórych celebrytów można by było próbować rozpoznać albo porównać do tych osób, które naprawdę istnieją.
Tak, Cezary Pazura, czyli Mariusz Fajkowski, król telewizji, kontrowersyjny, który jest stałym klientem Kubusia.
Na przykład. I tutaj każdy może dopowiedzieć, jaki pierwowzór ma właśnie ta postać w serialu i w książce. To też jest ważne. No, dla mnie też istotne było w tym serialu to, że on jest dość wierny książce, jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o narrację, jeżeli chodzi o opowiedzenie tej historii, bo mi się bardzo podobała książka Jakuba Żulczyka i miałam taki problem i długo się opierałam, żeby obejrzeć ten serial, bo się bałam, jak zwykle, po prostu recenzentka pełna lęku.
Największy strach Zuzanny to są adaptacje książkowe i drugie części. To i wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki o tym wiedzą.
No tak, ale zmusiłaś mnie i obejrzałam właściwie
trwało
ten
to.
Serial. Trwało, tak. No rzeczywiście, to jest, wydaje mi się, że obok BoJack Horsemana i paru innych to będzie takie, w zasadzie parę lat zajęło, zanim zmusiłam Piechowicz, aby obejrzała ten serial. Nie żałuję, utrzymał poziom i to jest dla mnie bardzo ważne, więc wydaje mi się, że zarówno można po obejrzeniu serialu jeszcze sięgnąć po książkę i mieć z tego radość i satysfakcję, jak i w drugą stronę. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo dużo, bo duży ukłon w stronę twórców, że to się udało, że się nie zepsuło tej świetnej książki.
No i czekamy na nowy serial według scenariusza Jakuba Żulczyka, Warszawianka na HBO Go.
Tak, tym razem czekam i tym razem nie będę się bała i zrobimy recenzję. Albo będę się bała, ale zrobimy recenzję zaraz po premierze.
No i mamy nadzieję, że będziemy miały częściej okazję w ogóle rozmawiać o polskich produkcjach tutaj w naszym podcaście, bo jak seriale na całym świecie odgrywają coraz ważniejszą rolę i są na coraz wyższym poziomie, więc musimy tutaj gonić resztę rzeczywistości.
Tak, i ja bardzo się cieszę za każdym razem, kiedy możemy chwalić polski serial. To jest miłe.
I właśnie w takim miłym klimacie chwalenia zostaniemy już za chwilę.
I zostajemy na HBO Go, ale wyjeżdżamy z Warszawy. Serial Watacha to serial, który sprawiał nam dużo radości, bo często chwaliłyśmy to, w jaki sposób został zrealizowany ten serial, zagrany, opowiedziany, no i piękne zdjęcia, które pokazują polskie Bieszczady. Nie tylko polskie, bo to oczywiście jest serial granicy.
Czyli postanowiłyśmy wyprowadzić się na chwilę z seriali warszawskich i ze stolicy i pojechać w Bieszczady, rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady, a naprawdę warto dla tego serialu. Wydaje mi się, że nic już dawno, dawno nie zrobiło w Polsce tak wielkiej kampanii promocyjnej Bieszczadów, jak właśnie ten serial, który no bardzo jest osadzony po prostu w tym miejscu. Ale poza tym to jest świetna historia kryminalna, dziejąca się w środowisku pograniczników.
Cała historia zaczyna się od tego, że na imprezie są strażnicy graniczni z jednej komendy, z jednej stacji, nie wiem nawet...
Jednostki, oddziału.
Właśnie.
Jesteśmy w tym kiepskie.
Tak, proszę wybrać to określenie, które jest właściwe. Więc to miejsce, w którym ta impreza się odbywa, zostaje wysadzone w powietrze. Przeżywa tylko jeden strażnik, Wiktor Rebrow, w tej roli Leszek Lichota. wkrótce całą sprawą morderstwa strażników granicznych zajmuje się Iga Dobosz w tej roli, Aleksandra Popławska, i to Wiktor Rebrow staje się bardzo szybko jej pierwszym, głównym, właściwie jedynym podejrzanym.
I ten serial też bardzo mocno zyskuje na tym, że jest osadzony w polskiej rzeczywistości. Chociażby problemy takie właśnie związane z relacjami z Ukrainą, z pograniczem, z takim miejscem, gdzie szerzy się również przestępczość związana z oba tymi krajami i z migracją albo nielegalnym przemytem wręcz osób. To są takie konteksty, w których gdzieś ta historia główna kryminalna się dzieje i ona nas właśnie prowadzi przez ten świat. Ja bardzo żałuję, że ten serial już się zakończył i już więcej nie będzie nowych sezonów. Natomiast rzeczywiście jest on też takim polskim towarem eksportowym. Dobrze się ogląda na całym świecie, no i to i bardzo mnie to cieszy.
To ja jeszcze dorzucę, że ten serial w trakcie kręcenia też był bardzo aktualny, bo to, co słyszymy w radiu, w samochodach, w których jeżdżą strażnicy graniczni, albo jak te napięcia polsko-ukraińskie, albo kwestie Majdanu są odwzorowane i pokazane, on był też serialem swojego czasu. To nie znaczy, że teraz jest nieaktualny, ale ja zawsze lubię, jak twórcy starają się pokazać bieżącą rzeczywistość przy takich produkcjach. Świetne zdjęcie, świetna gra aktorska. Mi się zdarza obejrzeć ten serial jeszcze raz i czasami włączyć jakiś odcinek, mimo że rozwiązanie kryminalnej zagadki już znam. Więc polecamy, jeżeli jeszcze nie widzieliście, nie widziałyście tego serialu.
To, co dzisiaj opowiedziałyśmy, to jest tak naprawdę fragment tego, co możemy powiedzieć o polskich serialach, które są dobre, które się dobrze oglądały. Być może nie wszystkie z nich są bardzo wybitne i zostaną z nami na stałe, ale na pewno są takimi pozycjami, na które warto zwrócić uwagę. Mam w głowie co najmniej 3 tytuły, których dzisiaj nie powiedziałyśmy, więc Zuza, zobowiązuję cię tutaj teraz publicznie do tego, że wrócimy do polskich seriali i przygotujemy jeszcze jeden odcinek na ten temat.
No i teraz nie mogę ci odmówić, bo wyjdzie na to, że sabotuję polską kulturę, a tego robić nie chcę. Jeżeli lubicie polskie seriale, widzieliście takie, które my powinnyśmy obejrzeć, o których powinnyśmy opowiedzieć, a może nie znajdują się na magicznej, tajnej liście Anki 3 seriali, piszcie do nas seriale.
Tam jest więcej, tam jest ich więcej.
No to dobrze, że jest więcej. No to dobrze, że jest więcej. Będziemy oglądać, będziemy rozmawiać. Czekamy też na wasze opinie na profilu Szkoda Czasu na Złe Serial na Facebooku. Mamy też profil na Instagramie, więc tam dużo ciekawostek serialowych, poleceń, które się nie mieszczą w podcaście, dużo serialowego dobra.
Robimy też rozpiski, co i kiedy można zobaczyć, na której platformie i kiedy ma premierę. To jest bardzo ważne, wydaje mi się. To jest nasza misja. Bardzo dziękujemy i słyszymy się za tydzień. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.